To bardzo dziękuję panu Tytuszowi za tę lekturę. Więc tak, najpierw to takie małe streszczenie tego, cośmy słyszeli. Otóż wydaje się, że pokusy przeciw czystości nie działają za bardzo. Przynajmniej nie można z nich ciągle korzystać. Więc co pozostaje demonowi? Pozostają kilka rzeczy. Między innymi wmówić, że czystość szkodzi zdrowiu. Następnie rozwijać przekonanie, że zakochanie z rzeczą świętą, którą trzeba przyjąć jako coś, co spada na daną osobę i ma je podjąć. I kształtowanie tak zwanego smaku seksualnego przy pomocy artystów, aktorek, modystek, reklam, filmów, aby dokonywane wybory męża czy żony były niewłaściwe, a do tego oparte na zakochaniu się. I jakie były lansowane typy kobiet? Tutaj możemy odwołać się do naszej literatury, do lalki. Na przykład piękność posągowa i arystokratyczna. To w powieści lalki. To jest Izabela Węcka, grana przez Władę Tyszkiewicz. Kobieta arogancka, marnotrawna. To chyba jest taką, była pani Wąsowska w powieści lalki, grana bez powodu przez Kamilę Jędrusik. Zaś ty przesadnie kobiecy, słabą, bywający, tak już bojaźliwość, brak rozsądku oraz towarzysząca im umysłowa małostkowość oraz zakłamanie nabrały wysokie cnety, to może być baronowa Krzeszowska. No taki typ kobiet był lansowany w czasach, w XIX wieku, no ale wiemy, że w przypadku powieści lalka Bolesław Prus od tego typu kobiet się dystansuje i tymi kobietami, które tam akurat Prus lansuje, no to jest księżna Zasławska czy pani Stawska, więc tutaj akurat wielki pisarz nie włącza się w takie tanie, manipulacyjne działanie sprowadzone przez demona. Natomiast w czasach Luisa, bo tak to chyba trzeba powiedzieć, no bo jednak żyje w określonych czasach, no to jest lansowany ten typ kobiety Wenus o figurze chłopiąc jest dozą na gości. I taka kobieta może być prostytutką, metresą, ale warto według demona postarać się, aby katolik z taką osobą się ożenił w imię zakochania, a wówczas nieszczęście jest pewne. To, co jakoś jest istotne w tym całym przekazie tego listu Luisa, to warto sobie właśnie uświadomić, co może być też trochę przerażające, że jednak takie to oddziaływanie płynące z inspiracji demonicznej na kształtowanie pewnych wzorców, pewnych modeli jest ogromne i że ku temu są właśnie wykorzystane jest właśnie literatura, ten film czy media społecznościowe. Powiedzmy takie to odczytanie Luisa, no myślę, że jest niestety wciąż aktualne. Niemniej, trzeba też powiedzieć, że jednak są zasadniczo, można powiedzieć, w społeczeństwie takie zdrowe nurty, które warto zwrócić, które są i też są takie nurty, no powiedziałbym, niewłaściwe. I pani Justyna Szulich-Kałuża z Kulu wymienia takie trzy nurty, takie trzy wzorce. Więc pierwszy to jest kobieta tradycyjna, drugi to jest neotradycyjna, a trzeci tak zwana kobieta nowoczesna. Więc kobieta tradycyjna, czy ten wzór kobiety tradycyjnej, lansuje kobietę, która realizuje swoje ambicje w sferze prywatno-rodzinnej, przede wszystkim jako matka, opiekunka domowego ogniska, łączona z mitem Matki Polki. To kobieta altruistyczna, empatyczna, pełna poświęcenia dla najbliższych, zaradna i zastąpiona, organizatorka życia rodzinnego, mądra, dbająca o wartości narodowo-chrześcijańskie. Natomiast wzór kobiety neotradycyjnej, który dominuje w tej chwili w polskim społeczeństwie, podobno jest właśnie mieszany, umiarkowany, łączy umiejętność realizacji siebie, swojej kobiecości, zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej, w rolach rodzinnych i pozarodzinnych. Kobiety i mężczyźni są dla siebie podmiotami, partnerami, budują eligatarne relacje impersonalne. Najtyp kobiety nowoczesnej roztacza przed kobietą inną wizję realizacji siebie, przede wszystkim w sferze publicznej, niezależność finansowa, intelektualna, przebojowość, samorealizacja, poczucie wolności, niekwestionowanie, inwestowanie w siebie, osobiste sukcesy, realizacja kariery zawodowej, osiąganie kolejnych szczebli awansu społecznego, to cechy właśnie kobiety silnej, pięknej, zadbanej, ambitnej, zadowolonej z siebie i ze swojego życia. Najlepszy model to ten, przy czym tak, to jeszcze warto dodać, że no, swego czasu byli bardzo tak lansowani przez Gazetę Wyborczą i Tygodnik Powszechny. Taki typ właśnie Polki i mężczyzny, jest takim typem Polki, taki niby nowoczesny typ Manuela Gretkowska i tam powiedzmy powieści, a takim typem Polaka no, to był Marcin Świetlicki, taki pracował w Tygodniku Powszechnym, wieczny poeta, wieczny chłopiec. I tu też taka rzecz, kiedy jeszcze Julian Kornhauser, czyli ojciec pani Agaty Kornhauser-Dudy, należący do tego pokolenia tak zwanych poetów nowej fali, tam była taka trójka słynna, Adam Zagajewski, Julian Kornhauser i Stanisław Barańczak. Więc kiedy Julian Kornhauser napisał taki bardzo krytyczny tekst na temat tego modelu właśnie nowoczesnego mężczyzny, nowoczesnej kobiety, tak już przestał być publikowany, więc nie można tak tutaj pewnych rzeczy krytykować. Oczywiście najlepszy model to ten taki w tym. Najlepszy jest model to ten, w którym kobiety czują się spełnione. Więc które poszukują z jednej strony takich tradycyjnych cech kobiecości z delikatnością, opiekuńczością, troskliwością, wrażliwością, a zarazem też są takie cechy kobiety, która ma swoje pasje, ambicje. Też to są kobiety zadbane, w których towarzystwo podnosi się no, prestiż mężczyzny. I oczywiście trzeba też powiedzieć, że w kształtowaniu poszczególnych modeli kobiecości istotną rolę odgrywają rodzina, szkoła, grupy rówieśnicze, środowiska pracy i oczywiście kultura popularna, zdominowana przez media, a te ostatnie, jak wiemy, kierują się własną logiką funkcjonowania, przedstawiają kobiety w nieco skrzywionym zwierciadle, albo zbyt wyidealizowane, albo zbyt zagubione. Wszyscy znamy stereotypy femme fatale, bizneswoman, kobiety seksownej, czy właśnie kobiety będące tak zwanej spinaczce korporacyjnej. Tutaj warto, czy można w gazecie, znaczy do rzeczy, tam jest taki cały cykl, taka cała strona Gwiazdy Bzdur, kierowana, redagowana przez Zuzannę Dąbrowską-Pieczyńską i ona też pokazuje te modele kobiece, które są lansowane przez różnego rodzaju aktorki, pisarki. No to są rzeczy straszne. Ostatnio też, jak wiemy, wysokie obcasy. Kobietą roku stała się ta pani, która dokonała aborcji w Oleśnicy i której ofiarowano taki specjalny, jako nagrodę, wyrazem nagrody, czy w ramach tej nagrody ofiarowano taki specjalny sprzęt służący aborcji. To są wysokie obcasy. Ogólnie więc i teraz pytanie, no, kto za tym stoi, tak? Jakie siły za tym stoją? Oczywiście za tym stoją konkretne siły finansowe, konkretny modem, ale to, no, idąc za Luisem, za tym stoją też pewne konkretne siły demoniczne, które taki nie inny typ kobiety lansują i to oczywiście ma przełożenie na wybory. Na wybory pewnych wzorców przez właśnie kobiety, czy przez młode kobiety. Więc no niestety to ma miejsce. Ostatnio też widziałem taki dysk, chyba przez tą stronę, przez tą typkę urzekającą jest taka prawda, strona, tam śpiewa na temat piękna kobiety. Ksiądz tak oczywiście piękną kobietą, ale to też nie wiem, czy to jest też taki sposób odbijania mediów społecznościowych. No ale jakaś to próba na pewno jest. Ale czy akurat jest to najlepsze? Czy do kogo się w ten sposób trafi? Dobrze. To jednak, żeby tak wylądować po karmelitańsku, to jednak skupmy się na Edycie Stein. Więc jak wiemy, ten temat omawiamy w różny sposób w ramach tej naszej formacji kobiet i być może to, co powiem, będzie pewnym takim no, przypomnieniem. Jak wiemy, więc Edyta Stein jako żyjąca w świecie tej kwestii kobiecej no, poświęciła wiele rzeczy. Więc z jednej strony Edyta jest świadoma, że z tych zmian w mentalności i funkcjonowaniu klas społecznych na korzyść kobiety, bo wtedy ten cały ruch się rodził, i z pożytkiem dla wszystkich będzie możliwa jedynie wtedy, i tu właśnie jest taka mądrość Edyty, gdy rzeczywiście oparta będzie na autentycznej istocie tego, czym jest kobieta. Więc ona uznaje ten cały ruch, jako tak jest pozytywny, ale stara się dać pewne postawy. O co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi i do czego ten ruch skłania, do jakiej refleksji powinien doprowadzić. Otóż Edycie bardzo zależy na tym, żeby właśnie kobieta uświadomiła sobie swój odmienny byt i mogła rozwinąć sobie te wartości, które nie tylko odróżniają ją, ale które ponadto są autentyczną drogą do zrozumienia siebie i pełnego rozwoju swojego życia w pełni. Więc dla Edyty jest specjalne powołanie kobiety i to specjalne powołanie kobiety determinuje jej, Edyty, podejście do tej tematyki. Przy tym ona wychodzi z Biblii. Chce, żeby, przy tym pamiętam, jednak jest to też filozof, ona w tym czasie, kiedy pisze te głowy, to jednak jest kobietą bardzo osadzoną w filozofii. I to trzeba wciąż podkreślać to, co mówił Hans Urs von Balthasar, że jest ona kobietą właśnie osadzona w tych bardzo głównych nurtach filozoficznych, czyli Arystoteles, którego czyta po grecku, święty Tomasz, którego tłumaczy z łaciny na język niemiecki, więc go zna w czystym przekazie. Jest w nurcie filozofii fenomenologicznej, którą zna od źródła, którą zna, że tak od samego źródła, bo przecież przez ileś tam lat była sekretarką Husserla, więc pracowała nad jego tekstami. I także jest w nurcie Newmana, bo go też tłumaczyła. I jest też w nurcie neotomizmu, bo ma kontakt z Jacques Maritain i z tym całym kręgiem filozofów. Więc kiedy ona zajmuje się tematyką kobiecą, odwołuje się do Biblii, bo na tym jej zależy, żeby to była najpierw odczytanie kobiety, nie w kontekście takiej czy innej filozofii, mniej czy więcej modnej, czy nawet no, takiej, można być poprawnej filozofii, a przede wszystkim, żeby było to czytanie u źródeł samej Biblii, to jednak do tej Biblii ona no, przystępuje z takim innym autorytetem, takim innym aparatem. A poza tym też ciągle pamiętajmy, że ona jako Żydówka ma też no, szczególne wyczucie tekstów biblijnych. To też ma swoje znaczenie. I w oparciu o Biblię Edyta dla kobiety, czy powiedzmy dla tego rodzącego się wówczas ruchu feministycznego, wskazują takie dwa zadania. Pierwsze zadanie to bycie pomocą i towarzyszką. W jakim znaczeniu pomoc? Mówi tak. Nie jest tutaj mowa o bycie czy o byciu podporządkowanym, ani tym bardziej zniewolonym według chęci mężczyzny. Pomoc dla Edyty oznacza przede wszystkim odpowiedniość, w sensie tym, że mężczyzna posiada w kobiecie swoje podobieństwo, a jedność obojga odtwarza kompletny obraz Boga. I to rzeczywiście jest zawarte w Księdze Rodzaju. Następnie kobieta jest towarzyszką mężczyzny. Co to znaczy? To znaczy, że stanowi część życia i powołania mężczyzny. Nie jest jakimś tam dodatkiem, tylko jest stanowi część. Czyli w praktyce oznacza to uczestnictwo kobiety w zawodzie mężczyzny, we wszystkich męskich sprawach. Być odpowiednią pomocą znaczy oprócz tego uzupełnienie jako druga połowa, gdzie może zastanawiać się nad sobą i odnaleźć siebie oraz z kim rzeczywiście może spełniać swe powołanie do czynienia sobie świata poddanym i ciągle stwarzać ludzkość. Oznacza to być towarzyszką, to znaczy podążać wraz z mężczyzną, uczestniczyć w jego życiu z miłością, wiernością, gotowością służby. Zawiera się tu naturalny dar wczucia w obcą istotę i obce potrzeby oraz zdolność i ochoczość przystosowania się. No, mi się wydaje, że na przykład w tych powieściach Wiesława Helaka te małżeństwa, które są na przykład Marią i Janią, czy później w tej powieści Trybuchowa, tamta właśnie tam jest Elżbieta i Henryk, to ten układ, jak popatrzymy na sytuację żony, to właśnie jest ona pomocą i taką towarzyszką. Jest taki bardzo piękny obraz biblijny małżeństwa, ale też bardzo biblijny obraz w duchu też tej kobiety pokazany. Dlatego te małżeństwa są tam niezwykle piękne, ale duży udział w tym wszystkim ma rola właśnie kobiety w takim duchu, w jakim to przedstawia Edyta Stein. Czyli jeszcze raz podkreślając, że Edyta, kobieta jako ta pomoc i towarzyszka, to właśnie tu się wyraża podobieństwo, komplementarność, pomoc, czyli są stworzeni do wspólnego działania, gdzie kobieta przy boku mężczyzny ku ich wspólnemu dobru rozwija swoje dary i dzięki swemu bardziej harmonijnemu rozwojowi sił. I mogą być przez to obrazem Boga. To jeszcze jest taka... Dobrze, to potem do tego wrócimy. Tak. Potem jeszcze tu jeszcze jest takie pewne uzupełnienie. To stworzenie mężczyzny i kobiety na obraz i podobieństwo zakłada nie tylko zdolność do jedności fizycznej, ale wiele wyższą jedność, którego wzorcem jest samo życie Trójcy Świętej, communio personarum. W taki sposób, że komplementarność obejmuje głównie wymiar osobowo-duchowy człowieka, zdolnego w tej perspektywie do osiągnięcia jedności przewyższającej tę fizyczną, psychiczną. I tutaj stajemy w obliczu innego elementu, jaki charakteryzuje duszę kobiecą jako pomoc, uzupełnienie i konieczną towarzyszkę. Mężczyzny jest jeszcze większa zdolność do uczynienia z siebie darą. Dlatego też, jeżeli popatrzymy w tej perspektywie jeszcze jakby Trójcy Świętej, że w ramach małżeństwa istotą jednak takim punktem docelowym jest to communio personarum, czy obiciem jest, co trzeba razem jest Trójca Święta, dlatego też ma głęboki sens chociażby to małżeństwo, które było pomiędzy Józefem a Maryją. Bo tam nie było tej jedności fizycznej, natomiast była ta jedność o wiele głębsza, prawda? Tak. I jeszcze jedna rzecz, to jest kwestia macierzyństwa. Także takim innym charakterystycznym elementem pierwotnego powołania kobiety jest macierzyństwo. Przy tym, o ile pewnym jest, że w tym, ona się odwołuje do tego tekstu z Księgi Rodzaju, po czym Bóg im błogosławi, mówiąc do nich, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię, uczynili ją sobie poddaną. O ile pewnym jest, że w tym tekście Bóg kieruje się tak do mężczyzn, jak i kobiety, to łatwo jest wywnioskować, że dla kobiety ustanowiony został element pierwotnego powołania. W momencie początkowym macierzyństwo było rozumiane jako płodność, jako zdolność do prokreacji, jako aktywna współpraca w stwarzaniu. Edyta Stein odczytuje ten element powołania w fundamentalnym świetle obrazu podobieństwa Bożego. Płodność jest taka, i płodność jako taka jest podstawową wartością zawierającą misję powołania macierzyństwa lub ojcostwa. Płodność, która zakłada uczestnictwo, realizację obrazu Boga miłości. Macierzyństwo jest cechą najlepiej określającą biblijnie, a w związku z tym teologicznie kobietę. Pewne jest, że obecnie trzeba starać się zrozumieć autentyczne znaczenie tego macierzyństwa, które nie ogranicza się ani nie sprowadza do pola tego, co ściśle biologiczny. Oczywiście macierzyństwo ukazuje swój aspekt biologiczny, ale także zakłada aspekt psychiczny, duchowy. Wiąże się w sposób daleko bardziej bliski z powstającą nową istotą, także z opieką i troską nad dzieckiem. Edyta odnajduje potwierdzenie tej jedności duchowej w opowieści ewangelicznej o dziedzinach Marii u swej krewnej Elżbiety, w radosnym poskoku nosiciela woli Elżbiety. Więc ten aspekt biologiczny jest ważny. Natomiast oprócz tego trzeba jeszcze, i to Edyta bardzo mocno podkreśla, jest ten aspekt macierzyństwa, który kobieta, to znaczy to bycie matką, ona powinna rozwijać przez całe swoje życie. Niezależnie jaki jest zawód i życie, czy to jest zamężna lub samotna. No powiedzmy, też odwołuję się do tej właśnie powieści, chociażby Trybuchowa, to ta, powiedzmy, tam też jest taka bardzo to pięknie pokazane, że ta matka właściwie tego syna jakby ciągle na nowo rodzi. I przy tej matce właściwie tak duchowo się odradza. Czyli tam się pojawia jeszcze inna kobieta, ale takim bardzo ważnym momentem jest ta kobieta, jest jego matka. I tutaj też jest bardzo ważna rola ojca, który pozwala, ten ojciec mógłby do końca życia odnaleźć taką swoją własną drogę, tak bym powiedział, poczucie własnej wolności. Bo też trzeba powiedzieć, to jest taka ciekawa uwaga tej Chantal Delsol, że społeczeństwo chrześcijańskie Europy Zachodniej mogło ukształtować demokrację, poczucie wolności, dlatego, że tutaj jest zachowana ta pewna komplementarność w takim tradycyjnym układzie chrześcijańskiej rodziny, gdzie jest rola matki i rola ojca. I ojciec ma rolę w wychowaniu syna do wolności, takiej powiedziałbym też i niezależności. Natomiast w społeczeństwach tych, gdzie tylko wychowaniem zajmuje się matka, nie ma ojca, na przykład w społeczeństwach na przykład islamskich, no bo tam jest inna rola ojca, czy w takich innych społecznościach, to wówczas grozi po prostu teokracja. Znaczy nie teokracja, nie panowanie Boga, tylko dyktatura. Takie, to bardzo ciekawa uwaga tej Chantal Delsol. To zostawiamy. Nimi tutaj, co Edyta mówi, że to bycie, powołanie do bycia matką macierzyństwa jest takim elementem nieodzownym dla kobiety i on ma się realizować niezależnie od tego, czy to kobieta jest właśnie w rodzinie, bo to bycie matką to też jest jakby zadanie na całe życie, żeby te dzieci duchowo rodzić, tak jak to właśnie mamy piękny wzór na przykładzie właśnie Moniki, świętej Moniki, bo właśnie święty Augustyn bardzo to mocno podkreśla, nie? Że co innego było to zrodzenie fizyczne, ale potem mówi o wiele więcej trudu i wysiłku zajęło jego matkę, takie jego zrodzenie duchowe. I również ten aspekt takiego macierzyństwa jest wpisany dla kobiety, niezależnie od tego, czy żyje samotnie, czy jest w klasztorze. Edyta też mówi taką bardzo ważną rzecz, jeżeli powiedzmy, czy to osoba samotna, czy w zakonie nie odkryje tego aspektu macierzyństwa, to ona też nigdy siebie, nigdy swego powołania nie zrealizuje. I to rzeczywiście może mieć miejsce. Dlatego też potem mogą wejść pieski czy kotki. Tutaj ojciec Juliusz pewnego wieczoru wyszedł tutaj przed klasztor, bo tam chciał coś zobaczyć. I pies na niego napadł, zaczął niego mocno szczekać, on się tam przeląkł. No i za chwilę za tym psem dzwoniła się kobieta i mówi do pieska: kochanie, zlękłeś się. Więc już pyta, może ja się zlękłem. Także to są tego typu historie. Więc no i także tutaj dla Edyty Stein też jest takie ciekawe, bardzo ważne, oprócz takiego macierzyństwa duchowego, jakby rodzenia duchowo ludzi, jeszcze jest jeden aspekt macierzyństwa. Otóż takie kolejne szersze pojmowanie macierzyństwa Edyta odkrywa w odniesieniu do kary wymierzonej kobiecie po upadku. W tych słowach widzi się zwykle zapowiedź Matki Bożej Zbawiciela. Nie wyklucza to jednak innej interpretacji według Edyty, mianowicie tej, że szczególnym zadaniem tej pierwszej kobiety, której Adam nadał miano matko wszystkich żyjących i wszystkich, które przyjdą po niej, jest walka ze złem, jako przygotowanie się na odzyskanie życia. No i wiemy dzisiaj, jak ten ta kobieta, która ma walczyć ze złem, która ma walczyć o ochronę życia, jak ten ideał kobiety w tej chwili jest po prostu zupełnie odwrócony. Ale właśnie taka interpretacja tego tekstu i tej roli Ewy pomaga nam w zrozumieniu szerokiej koncepcji macierzyństwa jako cechy wyróżniającej kobietę. Jest to aspekt sytuujący kobietę nie tylko jako matkę w obszarze fizycznym, ale przede wszystkim w polu duchowym, jako tę, która ma ważną misję rodzenia dzieci dla Boga. Jest to aspekt połączony ze istotą duchową cielesną. I to, powiedzmy, wyznacza powołanie kobiety, czyli kobietę jako pomoc i towarzyszka i kobietę jako matka. Dobrze, już na koniec przeczytam wiersz Jerzego Szynika, Jasność. Spotkałem w życiu wiele kobiet, jak to w kościele. Niektóre z nich otaczała poświata. Podejrzewałem, że mieszka w nich światło. Nie należy się więc dziwić, że obserwowałem je znacznie uważniej niż moich zarośniętych współbraci, o których ciemności widziałem sporo, żyjąc samemu od lat w roku męskiego siebie. Poza tym dorastałem w pobliżu kościoła, w którym Madonna ma usta, oczy i policzki jasne, jak czerwcowe popołudnie albo zorze przedwieczorne, wieczny dzień. Dlatego dzieciństwa rozumiałem w tej sprawie niemało. Niektóre z nich miały rodę Juliette Binoche i strukturę kryształu. Wiedziałem, że jest w nich mała Tereska z Lisieux, tak mała, że jeszcze zostaje im nieskończenie wiele miejsca na cud samej siebie. Mogłyby grać na wiolonczeli w filmach Kieślowskiego i na cytrze w psalmach Dawida, jednocześnie tym samym ruchem dłoni, sprowadzając deszcz muzyki i pewność nieba na ziemi. Idealizuję bez wątpienia, ale one były naprawdę i były od